naszym studio w Święto Niepodległości Narodowej o narodowej katastrofie pod Smoleńskiem. Rozmawiamy dzisiaj z panią senator Alicją Zając oraz panem senatorem Zbigniewem Cichoniem. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
To już druga część naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Mówimy o tym, co jest jeszcze świeżą, otwartą raną zarówno w Państwa sercu, szczególnie Pani senator, jak również w naszych polskich sercach. To, co wydarzyło się 7 miesięcy temu, a do czego prawdy tak trudno jest dociec. Pani senator.
Zawsze cierpimy, gdy odchodzą nasi bliscy, a cierpimy szczególnie teraz, po 10 kwietnia, gdy odeszło w jednym momencie tak wielu, tak dobrych i tak ważnych dla nas jako rodzin i dla Polski.
Wczoraj o tej porze znajdowaliście się Państwo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na spotkaniu, o które prosiliście.
Tak, wychodziliśmy chyba o tej porze z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Troszkę chyba zawiedzeni, ponieważ nie dowiedzieliśmy się właściwie niczego poza tym, co wiedzieliśmy do tej pory. Dowiedzieliśmy się tylko tego, że postępowanie się przeciąga. Nie wiadomo z czyjej przyczyny, kto jest temu winny, czy strona polska, czy strona rosyjska. Bo chyba najmniej jesteśmy winni my, którzy czekamy na poznanie prawdy, rodziny.
Pan, panie senatorze, jest pełnomocnikiem, również pani senator.
Tak, jestem pełnomocnikiem i dlatego uczestniczyłem też w tym spotkaniu. Myślałem, że nieco dodatkowych informacji uzyskam, które by potrafiły rozjaśnić sytuację. No, ale oczywiście sama formuła tego spotkania była niezbyt fortunna, żeby można było ten cel osiągnąć, albowiem pan premier zaproponował, aby były najpierw zadawane pytania i to kolejno przez różne osoby, a dopiero potem, aby były udzielane odpowiedzi. No, to spowodowało taką sytuację, że były dziesiątki pytań, no i potem na nie były dopiero odpowiedzi, ale oczywiście no, po drodze szereg pytań albo umknęło już może z pamięci tych osób, które miały udzielać odpowiedzi, albo po prostu no, była ich taka masa, że nie było się w stanie odpowiedzieć na te pytania, zwłaszcza, że niektóre były bardzo wielowątkowe. No, przy tym oczywiście wstęp pana premiera był też zajmujący sporo czasu, no wobec czego doszło do takiej sytuacji, którą podsumował potem kolega mecenas Kownacki, że wobec braku odpowiedzi na większość pytań zaproponował on, aby zmienić formułę i aby tak było, że po kolejnym pytaniu od razu następuje odpowiedź. No niestety w czasie tego spotkania to się nie udało i taki sposób prowadzenia dyskusji został zaproponowany i myślę, że zostanie zrealizowany na przyszłym spotkaniu, które się ma odbyć bodajże 11 grudnia też w kancelarii pana premiera.
Czy to spotkanie pomogło państwu no, w dojściu do, czy w ukazaniu przyczyn tego, co wydarzyło się 10 kwietnia?
W żadnej mierze nie pomogło. Wręcz, tak myślę sobie o tym, kolejne spotkanie 11 grudnia, może dobrze, że nie 10, bo chyba te rocznice 10 każdego miesiąca zostawmy już dla nas, dla rodzin, żeby to nie był taki dzień w kolejnych miesiącach, jak był dzień wczorajszy, kiedy my praktycznie od godziny 7 rano do późnych godzin wieczornych przeżywaliśmy na nowo 10 kwietnia i nie są to łatwe chwile zarówno dla bliższych, jak i dla tych, którzy byli tam w formie czy pełnomocników, czy dalszych członków rodziny, bo niestety muszę powiedzieć, że nie wszyscy członkowie rodziny nawet dzisiaj są w stanie uczestniczyć w tych wielu spotkaniach, czy w prokuraturze, czy spotkaniach w różnych miejscach upamiętnienia. Są to niezwykle przejmujące momenty, wzruszające, szczególnie te różne formy upamiętnienia naszych bliskich zmarłych, ponieważ one nam przypominają o tej wielkiej stracie, którą ponieśliśmy my jako rodziny i którą poniosła Polska.
W jednej katastrofie, można powiedzieć w mgnieniu oka, Polska straciła najważniejsze osoby w państwie, które odpowiadały za jej bezpieczeństwo, a zarazem i za nasze bezpieczeństwo.
Tak, te osoby na pokładzie samolotu, to mówi się, że była to elita, była to bardzo ważna reprezentacja wielu urzędów, od najwyższego urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, poprzez wielu generałów, ministrów, urzędników, a także reprezentantów rodzin katyńskich i wielu, wielu innych instytucji, które chciały przybyć, aby złożyć hołd pomordowanym polskim oficerom 70 lat temu.
O prawdę tego, co wydarzyło się 70 lat temu, trzeba było bardzo długo zabiegać, odkrywać ją wręcz przez szereg lat. Nie można było o tym mówić. 7 miesięcy mija od 10 kwietnia, a my wciąż w XXI wieku, przy tak dużych zdobyczach techniki, które pomagają nam rekonstruować nieraz niesamowite wydarzenia sprzed kilku tysięcy, milionów nawet lat, nie potrafimy zrekonstruować i dociec prawdy do tego, co wydarzyło się kilka miesięcy temu? Panie senatorze.
Po to, żeby dociec prawdy, to potrzebne są dwa podstawowe warunki. No, po pierwsze, musi być taka wola, a po drugie, musi być stosowana, określona procedura, która pozwala na dojście do tej prawdy. No, ja tutaj zakładam, że taka wola jest, w każdym razie powinna być, no ale z drugiej strony jestem mocno zaniepokojony, że się nie przestrzega procedury, która ma na celu właśnie osiągnięcie tegoż właśnie założenia, jakim jest wyjaśnienie okoliczności tej katastrofy. Mam tutaj na myśli co? No to, że się na przykład niszczy dowody w sprawie, bo przecież jak to inaczej określić, jak taką sytuację, kiedy dochodzi do cięcia resztek samolotu, czy wybijania szybek w kadłubie tego samolotu, co przecież nam było prezentowane na ekranach telewizyjnych. No taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna i stawia pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celu, czyli wyjaśnienia prawdy. Jaki był przebieg tego zdarzenia, jakie były jego przyczyny. Ja przecież jako laik, ale i zarazem jako prawnik, tak i zresztą większość chyba naszego społeczeństwa, zdaję sobie z tego sprawę, że przy tego typu wypadkach to powinno się rekonstruować samolot, który uległ rozbiciu, a nie niszczyć go. No przecież to powinno być w ten sposób mniej więcej czynione, jak się składa no, pewnego rodzaju łamigłówkę w określoną całość czy pucle. Na tym polega procedura, że się właśnie usiłuje złożyć poszczególne elementy samolotu po to, żeby dociec przyczyny tej katastrofy. No, a jeżeli się niszczy pewne dowody, no to stawia to pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celu, czyli wyjaśnienia prawdy. Dlatego mimo, że sprawą się zajmują w tej chwili cztery różne instytucje, bo chcę to podkreślić wyraźnie, że zajmuje się tym Komisja Rosyjska MAK, zajmuje się tym prokuratura rosyjska, ale i również ma to swoje odpowiedniki u nas w postępowaniu krajowym, mianowicie zajmuje się sprawą też Komisja przy ministrze spraw wewnętrznych panu Millerze. No i zajmuje się tym również nasza prokuratura wojskowa. No ale cóż z tego, że są gromadzone ogromne ilości akt, no tomy idące w tej chwili już w dziesiątki, skoro nie przyczynia się to do wyjaśnienia okoliczności tej katastrofy. A przypomnę, że z kolei, jeżeli nie ma wyjaśnienia okoliczności tej katastrofy, jeżeli nie ma przynajmniej pewnego minimum transparentności, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że ze względu na dobro śledztwa muszą być pewne elementy objęte tajemnicą. No ale jeżeli, tak mówię, nie ma pewnych elementów transparentności, tych minimalnych, które są potrzebne, no choćby czasami ze względu na zachowanie pewnej przyzwoitości wobec rodzin ofiar, rodzin, które przecież straciły tam swoich najbliższych, no to rodzi pole do różnego rodzaju plotek, dywagacji, przypuszczeń. No a poza tym chciałem zwrócić również uwagę na to, że przecież media podawały różnego rodzaju informacje, bardzo często pochodzące wręcz chyba nawet organów, które prowadziły to postępowanie, a to tego typu, że rzekomo samolot podchodził 4 razy do lądowania, potem to dementowano, no i w końcu doprawdy nie możemy dojść do ustalenia, jak rzeczywiście to tragiczne wydarzenie przebiegało, jaka była jego przyczyna.
Jesteśmy w XXI wieku. Polska funkcjonuje w strukturach organizacji międzynarodowych. Nie tylko chodzi o Unię Europejską, ale również i o NATO. Był to wypadek bezprecedensowy w skali historii powszechnej. A okazuje się, że na wręcz symboliczny pogrzeb pary prezydenckiej żadna z głów państwa, czy też nie wszystkie głowy państwa mogły dotrzeć i nie wszystkie struktury organizacji międzynarodowych w dostateczny sposób się zainteresowały tą sprawą.
Tak, znamy z historii wiele sojuszy, których Polska zawierała, wiele zapewnień o pomocy sąsiedzkiej i wiemy, że te zapewnienia nie stały się rzeczywistością w wielu momentach naszej historii. I myślę, że teraz, jeżeli my sami, Polacy, nie zadbamy o wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy, ja bym bardzo chciała, żeby jakieś autorytety z zagranicy, jeżeli im zależy na prawdzie, żeby włączyły się w to. Wiem, że kilku senatorów ze Stanów Zjednoczonych czy nasza Polonia zabiega o to, żeby sprawy wyjaśnić, przyspieszyć, wspiera nas w tym, ale nie są to działania formalne. Myślę, że my jako rodziny najbardziej staramy się wywierać pewien nacisk, może to jest za dużo powiedziane, ale przez nasze oczekiwania chcemy, aby nie powtórzyła się ta historia jak z Katyniem, że rodziny katyńskie nadal czekają na dokumenty, nadal czekają na pełne listy tych, którzy zginęli na wschodzie i abyśmy my nie musieli czekać kilkadziesiąt lat na wyjaśnienie tajemnicy i przyczyn katastrofy z 10 kwietnia.
Pani senator, powróćmy na chwilę do Moskwy. Pojechała tam pani, by zidentyfikować ciało swojego męża. Długo na nie pani oczekiwała, bo powróciło do Warszawy w ostatnim etapie powrotu ciała.
Tak, najpierw 4 dni w Moskwie usiłowaliśmy z moim bratem zidentyfikować szczątki mojego męża, bo gdyby było ciało, pewno ta identyfikacja byłaby łatwiejsza. Natomiast domyślaliśmy się, że ciało Staszka nie zostało zachowane, tylko uległo dosyć znacznemu uszkodzeniu i dlatego nie udało nam się zidentyfikować, mimo tego, że spędziliśmy w prosektorium 4 dni od świtu do nocy i mimo pomocy również ze strony tych, którzy byli do naszej dyspozycji oddelegowani, jak każda rodzina. Mieliśmy do asysty śledczego, tłumacza, szefa, członka, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Rosji i z naszej strony psychologa, którym był zawodowy strażak z Częstochowy. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to towarzyszenie nam. Myślę sobie też czasem, że widocznie mój mąż nie chciał, żebyśmy zobaczyli jego doczesne szczątki w takim stanie, w jakim one były po tej tragicznej katastrofie. I myślę, że chciał, żebyśmy go pamiętali takiego, jak był żyjący. Ja sobie tak czasem myślę, jak można by było jednym zdaniem, teraz tak myślę po śmierci, bo oczywiście wcześniej o tym nie myślałam, jak jednym zdaniem można określić życie Staszka. I takie zdanie mi się nasunęło, że uśmiechał się do świata i do ludzi. I tak zaświadczają właśnie o nim, że był bardzo życzliwy dla wszystkich, uśmiechnięty i bardzo oddany swojej pracy, zarówno wcześniej zawodowej jako prawnika i teraz tej jako polityka, co nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy pewne środowiska usiłują przedstawić polityków jako ludzi gorszego gatunku. Wydaje mi się, że piastowanie funkcji publicznych to jest służba, to jest wybór i tam nie trafiają ludzie przypadkowi, a państwo możecie ocenić, którzy z nich są tymi prawdziwymi politykami, a którzy tylko próbują nimi być. Na pewno na pokładzie tego samolotu lecieli ludzie, o których śmiało możemy powiedzieć, że była to elita naszego narodu i możemy też powiedzieć, że bardzo trudno jest ich zastąpić.
Politycy to osoby zaangażowane w troskę o dobro wspólne i o człowieka w jego wymiarze transcendentnym, w tym wymiarze, który trudno uchwycić również. Te osoby, o których pani senator mówi, to były właśnie osoby zatroskane o dobro Polski, o Polskę, która jest naszym dobrem wspólnym, zarówno jej historię teraźniejszą, jak i przyszłość. Mąż pani senator również był człowiekiem bardzo zatroskanym o tę małą ojczyznę, jak i również o tę ojczyznę, której czubki gór schodzą się w naszej stolicy.
Tak, bardzo się troszczył o Podkarpacie, o utworzenie uniwersytetu, o kształcenie młodego pokolenia, żeby nasi rodzice z podkarpackich wiosek i miast, którzy nie są ludźmi bogatymi, mieli możliwość kształcenia swoich dzieci bliżej domu, bo wtedy oczywiście wiemy, że to jest taniej, bo trudno jest dzisiaj utrzymać. My mamy jeszcze wielodzietne rodziny na szczęście na Podkarpaciu i dzięki temu z jednej rodziny czasem studiuje dwoje, troje, czworo dzieci i bardzo trudno jest utrzymać studentów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Dlatego ten Uniwersytet Rzeszowski, do którego możemy dojechać z miejsca swojego zamieszkania, gdzie można również studiować w systemie zaocznym, był bardzo rzeczą ważną dla naszego środowiska i o to bardzo zabiegał i to udało się. Uniwersytet świętował już swój pierwszy jubileusz dziesięciolecia powstania, właściwie świętuje, bo to jest rok jubileuszowy, ten akademicki, który rozpoczął się w październiku tego roku.
To analogicznie jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, myślę, że to są takie dwa ośrodki, które były bliskie mojemu sercu i mojemu również.
Pani też
stały
również
się
dzieli.
Bardzo bliskie mojemu sercu i wszystkich studentów tych uczelni, grono profesorskie, rektorów, bardzo serdecznie pozdrawiam. To są środowiska, które są niezmiernie potrzebne Polakom, abyśmy mogli wykształcić ludzi światłych i przede wszystkim kochających swoją ojczyznę.
A powróćmy, pani senator, jeszcze do Moskwy. Wiele osób wspomina bardzo boleśnie te spotkania z urzędnikami władz rosyjskich, przesłuchania, trudne momenty identyfikacji ciał.
Dla nas ci przedstawiciele byli serdeczni, ja mogę mówić o sobie i o tych najbliższych członkach innych rodzin, z którymi tam miałam kontakt. Natomiast wiem, że to było różnie. Mnie poproszono, żebym złożyła do grobu czy do trumny jednej z rodzin, która nie była, takie zlecenie o możliwości umieszczenia w trumnie obrazka czy różańca. I były tam nasze siostry, którym jestem bardzo wdzięczna, które przyniosły wiele przedmiotów takich kultu religijnego, różańce, właśnie święte obrazki, i można było to z adnotacją, którego zmarłego dotyczy, zostawić z dyspozycją włożenia do trumny. To było też dla nas bardzo pomocne i myślę, że bardzo też taką ważną rzeczą było to, że Rosjanie stworzyli nam kaplicę, w której odprawiało się rano nabożeństwo w intencji zmarłych, i również tam w prosektorium jeden z pokoi był przygotowany jako kaplica, gdzie w tych chwilach, kiedy była jakaś przerwa czy nasz moment taki, że chcieliśmy po prostu poczuć się w łączności z tymi zmarłymi, żeby oni nam też pomogli się odnaleźć, modliliśmy się w tej kaplicy, i to miejsce, przynajmniej dla nas, osób wierzących, bardzo wiele tam znaczyło w Moskwie. I bardzo też było dla mnie, w mojej ocenie, to pozytywne, że odizolowano nas od dziennikarzy. Ja nie jestem źle nastawiona do dziennikarzy, natomiast czasem oni nie potrafią zrozumieć tego, że po takiej ogromnej stracie i po takim długim okresie oczekiwania, który nadal trwa, my chcemy czasem mieć moment zadumy, kiedy uronimy tę łzę za naszym bliskim, zmarłym, i niekoniecznie chcemy, żeby to było w gazetach czy na ekranach wszystkich telewizji w kraju czy na świecie.
Wspomniała Pani obrazki, przedmioty kultu religijnego, jak różańce. Po mężu praktycznie został tylko obrazek, etui.
Tak. Jedyne pamiątki, teraz nazywamy to pamiątkami, to był mały portfelik z dokumentami, w którym był obrazek z relikwiami ojca Pio i obrazek z Jezusem Miłosiernym. Wspólnie z mężem uczestniczyliśmy w kanonizacji siostry Faustyny w Rzymie. Było to ogromne, wzruszające dla nas przeżycie i wielka radość, jaka emanowała z oblicza papieża Jana Pawła II, który, jak wszyscy wiemy, bardzo mu zależało na tym właśnie, aby siostra Faustyna została świętą. Mój mąż bardzo również przeżył swoją wizytę w San Giovanni Rotondo, kiedy pojechał do Rzymu, do Włoch, z pielgrzymką dziękczynną właśnie za powstanie Uniwersytetu Rzeszowskiego. I na etapie pielgrzymki było również miejsce, gdzie spoczywa ojciec Pio. I mówił mi po powrocie, że nigdzie nie czuł takiej świętości miejsca, jak właśnie w tamtym miejscu. I od tego czasu już nigdy się nie rozstawał z tymi relikwiami i również stamtąd przywiózł te relikwie, które ja teraz zawsze noszę ze sobą. I również ten obrazek Jezusa Miłosiernego, który dostał w kaplicy w nowym domu poselskim, gdzie uczestniczyli w nabożeństwach, w modlitwie o zdrowie pani Jadwigi Kaczyńskiej. Zawsze wtedy w tej kaplicy myślał o mnie i wtedy też wziął dla mnie drugi obrazek, który ja mam ze sobą. Natomiast te obrazki, które przybyły do nas ze Smoleńska, chyba pozostawię jako pamiątki moim dzieciom i wnukom.
I jeszcze pokój w hotelu sejmowym, w którym pani obecnie mieszka, a wcześniej mieszkał mąż.
Myślę, że zacznę od tego, że najpierw to odpowiedzialne stanowisko senatora Rzeczypospolitej Polskiej. On czasem tak mówił żartobliwie w rozmowach, że ach, ja już jestem zmęczony, już świętowałem 60. urodziny, ja już nie będę kandydował, wyślę ciebie do Warszawy. A ja mówiłam, Staszek, co ja będę robiła w Warszawie, ja mam tu swoje miejsce w Jaśle na Podkarpaciu, ja tam do Warszawy się nie wybieram. Stało się inaczej. Musiałam się pewnego dnia spakować, najpierw podjąć decyzję o kandydowaniu. Muszę powiedzieć, że bardzo mi w tym pomogli przyjaciele, którzy powiedzieli, że nie wyobrażają sobie, żebym nie podjęła się kontynuowania tych wszystkich dzieł, które Staszek rozpoczął. I tak się rozpoczęła moja droga jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zapytano mnie, czy ja usiądę na tym miejscu, które Staszek zajmował w Senacie. Ja bez chwili zastanowienia powiedziałam, tak, ja usiądę w tym miejscu. I czy ja będę zajmowała ten sam pokój? Ja też powiedziałam, tak, będę zajmowała ten sam pokój. Ale przez ten okres kampanii wyborczej, której ja nie prowadziłam jako kandydatka na senatora, ponieważ byłam jedynym kandydatem, ja prowadziłam kampanię dla prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. I bardzo mi szkoda, że stało się inaczej, chociaż u nas, w naszych stronach na Podkarpaciu, gdzie jest prawdziwa Polska, głosowaliśmy tak, jak należy. I weszłam do tego pokoju po kilku miesiącach, dopiero po złożeniu ślubowania, bo już nie mogłam dłużej odwlekać tego momentu. Wydawało mi się, że to będzie dla mnie ciężkie, ale było to łatwiejsze niż teraz, po tylu miesiącach, mówienie... Mój zmarły mąż, ponieważ ja nie czuję, że go nie ma. Ja cały czas czuję jego obecność, wiszą jego zdjęcia, są namalowane portrety. Jeden z portretów dostał na 60. urodziny, które świętował 30 kwietnia ubiegłego roku i w których uczestniczyło 120 osób, przyjaciół różnych, z dawnych czasów, z obecnych. I oni mówią teraz, jak mnie spotykają, że chyba Staszek się w ten sposób chciał z nami pożegnać.
Pożegnał się i my pożegnaliśmy również pana senatora. Pani przez szereg lat towarzyszyła mężowi w wypełnianiu obowiązków i posługi tej parlamentarnej, a teraz niejako przejęła pani obowiązki.
Tak, to jest bardzo trudne zastąpić Staszka jeszcze w tak odpowiedzialnej funkcji. Ja zawsze mówiłam, że ja kroczyłam krok za Staszkiem, a niektórzy mówili, że ja kroczyłam przed nim, bo jestem dość zdecydowaną osobą, a Staszek był uważany za osobę bardzo delikatną, niechcącą nikogo urazić. I czasem... Niestety, przez to, że był taki delikatny, sam cierpiał, ale nigdy się nie skarżył. Zawsze uważał, dawał jakby taką szansę zreflektowania się pewnych osób, bo czasem niestety w tej działalności politycznej jest tak, że polityków się atakuje niesłusznie i to jest bardzo przykre, ponieważ często oni na to nie zasługują. Mieliśmy tego przykład, kiedy słyszeliśmy te wszystkie ataki, które były kierowane pod adresem pana prezydenta czy pani prezydentowej, a to byli wspaniali ludzie, których miałam zaszczyt znać osobiście i bardzo, bardzo mi brakuje nie tylko mojego męża, ale wielu, wielu tych, którzy lecieli, tych dobrych ludzi.
Wielu z tych osób z delegacji prezydenckiej, która zginęła w katastrofie samolotu rządowego, pani znała osobiście.
Tak.
Spotykaliście
Znałam pana prezydenta, panią prezydentową, pana prezydenta Kaczorowskiego, jego małżonkę, która również wczoraj uczestniczyła w spotkaniu z prezesem Rady Ministrów i ministrami. Znałam ministra Stasiaka, panią Gęsicką, poseł Grażynę Gęsicką, pana Przemka Gosiewskiego, wicepremiera, który był dla nas wzorem niedoścignionym ogromnej pracy, ogromnej troski o Polskę, o te wszystkie sprawy. człowiekiem, który praktycznie cały czas był w drodze na spotkaniach i który był ogromnie kochany przez swoich współpracowników, przez kolegów parlamentarzystów, właśnie za to, co robił, za to takie ogromne zaangażowanie. I muszę powiedzieć, kiedy on przyjechał na Podkarpacie, uczestniczył w kampanii wyborczej, w wyborach uzupełniających do Senatu, kiedy kandydował mój mąż, mówi, że nie był nigdy na Podkarpaciu, nie zna Podkarpacia i on musi po tej kampanii wrócić i poznać tych ludzi i tutaj te strony. I wrócił z żoną i 2 tygodnie przemierzał różne drogi podkarpackie, odwiedzał różne miejsca, zabytkowe kościoły, piękne tereny naszego województwa. I później spotkał się z nami i mówi, że macie bardzo piękne strony i bardzo mi się tam podoba, chociaż też województwo świętokrzyskie miał cały czas w sercu, chociaż nie pochodził ze Świętokrzyskiego.
A jednak można Polskę i jej cudowne okolice nosić w sercu, bo to jest właśnie również Polska. Panie senatorze, pan nie tylko towarzyszy, będąc pełnomocnikiem pani senator Zając, ale również innym rodzinom ofiar tragedii samolotu rządowego. Okazuje się, że pełnomocnicy również mają mieć ograniczony dostęp. Pojawiają się takie głosy do akt śledztwa.
Pojawiły się rzeczywiście takie wypowiedzi, że wobec faktu, że podobno wypłynęły na zewnątrz jakieś wiadomości objęte tajemnicą śledztwa, mają pełnomocnicy mieć ograniczony dostęp do akt, no co ja uważam za zupełnie nieusprawiedliwioną jakąś retorsję wobec pełnomocników, albowiem nie jest to na pewno za przyczyną pełnomocników, że cokolwiek, jak to się mówi popularnie, wyciekło z tych akt na zewnątrz. W każdym razie jest to na pewno działanie, które ja uważam za bezprawne i z punktu widzenia zresztą obiektywnie biorąc przepisów prawa naszego, jest ono ewidentnie bezprawne. Na razie się jeszcze z tym nie spotkałem, żeby mi odmówiono wglądu do akt, aczkolwiek będę w najbliższym czasie składał taki wniosek, żeby dalszy ciąg akt został nagrany w formie elektronicznej i udostępniony mi, albowiem część otrzymałem z tych dokumentów w formie elektronicznej. Na bieżąco staram się je studiować. Ja przypominam, że jest to no, w tej chwili 50 parę tomów i to naprawdę wymaga ogromnej ilości czasu pracy, żeby to wszystko przebadać i zapoznać się z tymi dowodami. I jeżeli się spotkam z odmową, no to oczywiście będę stosowne środki prawne tutaj wykorzystywał. Przy czym chcę oczywiście przypomnieć, że prawo dostępu do akt to nie jest kwestia czyjejkolwiek dobrej woli czy też łaski, tylko jest to wymóg procesowy, który powinien być spełniony przez każdy organ ścigania. I nie widzę powodu, żeby stosować wobec pełnomocników jakiekolwiek reperkusje za niezawinione przez nich działania. I jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście stosowne środki prawne, nie wyłączając również tych, które przewiduje Europejska Konwencja Praw Człowieka, będę wykorzystywał. No w każdym razie tego typu wypowiedzi, które gdzieś tam wychodziły od prowadzących śledztwo organów ścigania, uważam za absolutne nieporozumienie.
Mówi się o dużej opiece rządu nad rodzinami ofiar katastrofy samolotu rządowego. Czy rzeczywiście pani senator doświadczyła pani takiej opieki?
Wszystkie sprawy formalne rząd wypełnił. Chodzi o pogrzeb państwowy. Gdyby mój mąż nie był w podróży służbowej i nie pełnił tak wysokiej funkcji, ja chyba nie zgodziłabym się na pogrzeb państwowy. Oczywiście państwowy to jest może złe słowo użyte, ponieważ może ktoś myśleć, że nie było mszy świętej. Były piękne uroczystości z udziałem wielu życzliwych osób. Również wszystkie grobowce, które rodziny wybudowały, zostały pokryte ze środków na to przeznaczonych przez rząd za pośrednictwem wojewodów. Dostaliśmy rentę specjalną od prezesa Rady Ministrów. Wszystkie rodziny, bez względu na to, jak są sytuowane, i oczywiście wdowy dostały renty wypadkowe po swoich mężach, czy wdowcy po żonach, jeżeli nie pracują zawodowo, czy takie są okoliczności. Każda rodzina jest inna. Jedni, tak jak ja, byli tylko z mężem, bo mamy dorosłe dzieci, inne rodziny, i to jest właśnie najbardziej bolesne, zostały osierocone dzieci, małe dzieci, kilkuletnie, kilkunastoletnie, czy nawet już te pełnoletnie, ale jeszcze nie samodzielne. I ja naprawdę bardzo przeżywam to, kiedy się spotykamy na tych uroczystościach upamiętniających, kiedy przychodzą właśnie te dzieci, bo wiem, że moje dzieci, dorosłe dzieci, cierpią po stracie ojca, a co dopiero takie dzieci, które nie pojadą z ojcem na wycieczkę, na narty, kiedy po prostu tego ojca brakuje na co dzień, a cóż ta kobieta, czy nawet ci wdowcy też są osieroceni, bo czasem sobie tak myślę, że my wdowy jeszcze sobie chyba bardziej radzimy. Kobiety w trudnych sytuacjach potrafią jakieś takie wydobyć z siebie nadzwyczajne siły. Natomiast jeżeli to są wdowcy po tak aktywnych swoich żonach, jak my znamy te panie, które zginęły, to wydaje mi się, że jest im trudno.
Pani senator, a co z rzeczami? Nie wszystkie wróciły, nie wszystkie odnaleźliście?
Niestety, mimo spędzenia kilku godzin w sali, gdzie żandarmeria wojskowa w tym swoim ośrodku przygotowała nam okazanie tych przedmiotów, które przybyły razem z ostatnimi trumnami do Warszawy, było tego bardzo dużo. Nie udało nam się znaleźć żadnych rzeczy po moim mężu, mimo że miał dość charakterystyczną bieliznę. Przed wylotem do Smoleńska, właściwie odjazdem do Warszawy, zepsuł mu się zegarek, który zwykle nosił, i zabrał taki, który ponad 20 lat temu dostał od mojego ojca, i z tym zegarkiem dość charakterystycznym poleciał, i tego zegarka też nie mamy. Nie mamy aparatu fotograficznego, komórki. Mamy tylko taką informację, że aparat i komórka znajduje się w posiadaniu ABW, ale to jest informacja ogólna, nie jest potwierdzona. Nikt nam nie mówi, czy te przedmioty zostaną nam zwrócone. One są dla nas nie tyle ważne jako te nośniki tych wiadomości, bo na pewno tych wiadomości nie ma. Natomiast tak dla mnie, która nie mam żadnych innych rzeczy poza tymi, o których wcześniej powiedziałam, każda pamiątka, która zostanie mi przekazana, to jest niezmiernie ważna rzecz. Zostało mi wiele, wiele różnych pamiątek z całej działalności i życia mojego męża. Teraz to przeglądam, segreguję różne listy, różne podziękowania. I wiem, jak ważna była jego działalność, ponieważ o wielu rzeczach się zapomina w bieżącym działaniu. A teraz, kiedy się na spokojnie przegląda te wszystkie pamiątki, to widzi się, ile było wdzięczności za życia, również za granicami Polski. Mąż był bardzo lubiany przez Polonię w wielu krajach świata, często bywał na różnych uroczystościach, i stamtąd również płyną do mnie różne informacje o intencjach modlitewnych składanych w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, czy w Niemczech, czy na Słowacji. Także wiele, wiele informacji o intencjach modlitewnych, nie tylko za duszę mojego męża, ale również innych zmarłych w tej katastrofie, również na terenie Polski, w różnych miastach i wioskach.
Bardzo dziękuję, pani senator. Panie senatorze, wśród osób, które zginęły w katastrofie samolotu rządowego, był nie tylko senator Zając, ale wiele, wiele osób, które pan znał również. Pan też miał z małżonką jechać, lecieć tym samolotem, a znalazł się w Katyniu w inny sposób, pociągiem, który specjalnie był zorganizowany.
Rzeczywiście tak było. Zginął też nieodżałowanej pamięci mój przyjaciel, mogę tak powiedzieć, pan minister Zbigniew Wasserman, który do ostatnich chwil czynił też starania, żebym również ja poleciał tym samolotem, ale ponieważ moja żona też pragnęła się wybrać, oddać cześć tym poległym naszym rodakom w Katyniu, nie było dla niej miejsca, to postanowiliśmy wybrać się pociągiem. Pojechaliśmy z grupą 70 parlamentarzystów i właściwie jest to też rządzenie losu, że nie polecieliśmy, albowiem w przeddzień wylotu pan minister spotkał mojego asystenta w Warszawie i mówi do niego: panie Michale, niech pan dzwoni do swojego szefa i powie, że mogą lecieć, jeżeli chcą państwo Cichoniowie. Ale on wtedy powiedział: panie ministrze, właściwie to nie wiem, czy jest sens, bo z tego, co wiem, to pan senator się już nastawił na to, że pojedzie pociągiem, zwłaszcza że jedzie też tam jego kolega, senator, kolega równocześnie ze studiów, pan senator Piotrowicz ze swoją żoną, i będą mieli okazję sobie tam porozmawiać i wspólnie odbyć tą podróż. No i pan minister Wasserman, który był takim człowiekiem bardzo rozważnym, zawsze spokojnym, powiedział: wie pan co, chyba ma pan rację. Może rzeczywiście nie warto już tego wszystkiego odkręcać w ostatniej chwili. W takim razie, mówi, zapewne się zobaczymy, bo ja też się chyba wybiorę. Wprawdzie jestem tutaj straszliwie zapracowany przy tej komisji, w której biorę udział, ale jeżeli będzie tylko sposobność, to prawdopodobnie też polecę samolotem i się tam spotkamy. No i niestety poleciał pan minister. Ja do końca nie byłem pewny, czy on poleciał, ponieważ mówił mi, że być może poleci, ale nie było to na 100% ustalone. No i stąd miałem potem niesamowity dylemat, co zrobić. No, jak się dowiedzieć, czy on tam poleciał, czy nie poleciał. Pierwsza rzecz to telefon wykonałem do niego. No niestety telefon nie był odebrany. Nikt nie odbierał go. No i teraz miałem ogromny dylemat, jak się dowiedzieć od rodziny. No córka jego, pani Małgosia, która była moją aplikantką adwokacką, zresztą ze wspaniałym wynikiem potem zdała egzamin adwokacki, no była w zasięgu i miałem telefon do niej, myślę sobie, zadzwonię do niej, tylko jak się teraz dopytać, bo przecież to strasznie ciężki moment. No ale stwierdziłem, że jednak muszę dowiedzieć się, jaki jest los jej ojca. No i zadzwoniłem, delikatnie się spytałem, mówię: pani Małgosiu, mam nadzieję, że ojciec pani nie poleciał. No ona niestety powiedziała, że poleciał. No i w ten sposób się dowiedziałem, że również on zginął. Wiele, wiele innych osób, co do których nawet nie miałem pojęcia, że też były w tym samolocie, zginęło. Moich przyjaciół, między innymi adwokatów i pani prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Joanna Agacka-Indecka i mecenas Stanisław Mikę, redaktor naczelny miesięcznika adwokackiego Palestra, a zarazem zastępca pana przewoźnika, czyli Rady Pomników Walki Męczeństwa Narodu Polskiego, i wiele, wiele innych osób. Już tu wspominała koleżanka pana ministra Stasiaka, który bardzo często właśnie przyjeżdżał do nas na ziemię krakowską jako delegat pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No to wszystko były momenty bardzo, bardzo smutne i pełne emocji, kiedy tam na miejscu, oczekując tej delegacji, już po dowiedzeniu się, że taka tragedia nastąpiła, postanowiliśmy się rozeznać, kto był w tej delegacji i kto zginął. No i raz po raz wychodziły coraz to nowe nazwiska osób, które tam się znajdowały. Oczywiście ogromne to było przeżycie, były różne reakcje. Wiadomo, że różni ludzie różnie to przeżywają, no łącznie nawet z takimi sytuacjami jak omdlenia. No były to rzeczywiście strasznie smutne chwile i najważniejsze dla nas było w tym momencie, żeby jednak to wydarzenie, które było przygotowane, czyli msza święta za ofiary Katynia sprzed lat 70, żeby się odbyła. Albowiem na początku była też taka propozycja ze strony rosyjskiej, że mamy opuścić to miejsce, no ale myśmy stwierdzili, że msza musi się odbyć i powinny być jeszcze połączone intencje, mianowicie intencja za tych, którzy zginęli 70 lat temu i również za tych, którzy zginęli przed chwilą. I rzeczywiście znalazł się wspaniały ksiądz, chyba franciszkanin, który zupełnie też zaskoczony przecież tą sytuacją, ale jednak wygłosił piękną homilię, odprawił mszę i było to nieprawdopodobne przeżycie dla nas wszystkich. Miejsca, które mieli zająć uczestnicy tej delegacji, pozostały symbolicznie wolne, z napisami zawierającymi ich nazwiska. Nigdy tego momentu do końca życia nie zapomnę. No i tak jak ojciec powiedział, tylko dzięki jakiemuś zrządzeniu opatrzności nie znalazłem się też na pokładzie tego samolotu.
Pani senator?
Ja myślę, że dla mnie ta cała lista jest taka żywa do dziś. Bo ja tą listę miałam w domu, bo Staszek zawsze do każdej podróży przygotowywał się bardzo poważnie i do ostatniej chwili, właściwie do czwartku, też nie był pewny, czy on poleci, czy się zmieści w tej puli, bo priorytet był dla osób starszych, dla rodzin katyńskich i dla ważnych instytucji. Natomiast dla Senatu zostawiono tylko 3 miejsca. Poleciała pani marszałek Bochenek, pani Janina Fetlińska i mój mąż. I ja, czytając tą listę, po prostu tylko sobie cały czas w duchu mówiłam: Boże, 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 jeszcze ta osoba, jeszcze ta. Prawie wszystkie znane, dosłownie pojedyncze osoby z tych wszystkich były mi nieznane. I teraz, kiedy uczestniczymy w tych miejscach upamiętnienia, tak jak wczoraj, kiedy te wszystkie nazwiska są wyryte na tych bryłach marmuru, to dla nas jest nie tylko cierpienie po stracie naszego bliskiego, ale tak samo odczuwamy stratę wszystkich. I dla nas są bardzo ważne również te spotkania rodzin, tylko to jest tak duża grupa, że my byśmy nawet chcąc spotkać się czasem i porozmawiać ze sobą, to jest bardzo trudne do zorganizowania, ponieważ my mieszkamy w różnych częściach Polski i praktycznie poza tą mszą pierwszą na placu Piłsudskiego, później uroczystościami w Krakowie, kiedy była poświęcona tablica w krypcie, tam, gdzie jest pochowany pan prezydent z małżonką, i wczoraj na Powązkach, właściwie tak liczna grupa rzadko kiedy się spotyka. Jest wiele miejsc upamiętnienia, za to jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim tym, którzy podejmują taki trud. Dzisiaj moi koledzy z Podkarpacia zadzwonili do mnie, że w Brzostku, w gminie Brzostek, został odsłonięty piękny pomnik upamiętniający zarówno 1940 rok i tamte ofiary, jak również nasz tegoroczny smoleński wypadek.
Dzisiaj w czwartek 11 listopada, święto niepodległości, rozmawiamy o narodowej katastrofie pod Smoleńskiem. o katastrofie samolotu rządowego z delegacją prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego udającego się na 70. rocznicę obchodów mordu katyńskiego. Są z nami pani senator Alicja Zając, żona zmarłego, zabitego w katastrofie samolotu rządowego senatora Stanisława Zająca oraz pan senator Zbigniew Cichoń, pełnomocnik pani senator. Do naszych rozmów, do naszej refleksji zapraszamy również słuchaczy Radia Maryja. Numery może znane, ale przypomnijmy je tym, którzy może zapomnieli. 56 to oczywiście numer kierunkowy i dalej 655-23-55, 56-655-23-56. To dla słuchaczy w Polsce, dla słuchaczy z zagranicy, zza oceanu 11, w Europie już 48-56 i dalej 655-23-33, 655-23-66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zbigniew Gdańska. Ja, proszę Państwa, do ojca i do Państwa senatorów, takie mam tutaj uwagi, a jednocześnie na początku chcę powiedzieć, przed chwilą dzwoniła do mnie kuzynka z Niemiec i tam w niemieckiej telewizji był taki reportaż dziennikarzy, że prawdopodobnie do tego samolotu przed wyjazdem była włożona bomba. Bomba wodorowa, ona mówi, która nie daje wielkiego huku, ale duże spustoszenie powoduje. No i on wyszedł tutaj, bo ja to też śledzę, jestem synem oficera przedwojennego, na emeryturze, śledzę to i pan Klich, minister obrony narodowej, też miał jechać i jakoś odwołał godzinę przed wyjazdem. To jest pierwsza sprawa, żebyście Państwo się zastanowili. Druga sprawa, którą chcę przekazać Państwu, to tego nie bądźcie Państwo naiwni, mogę tak niegrzecznie powiedzieć. Że ta sprawa, ten rząd nie wyjaśni tej zbrodni, tego zamachu. Bo przecież, co tu dużo ukrywać, to wszyscy wiemy i zresztą czytałem izraelskie gazety nawet po tym wypadku. To jest spowodowane, ten sprawa Tuska, Putina i jeszcze niektórych, którzy się przyczynili do tego zamachu. I zamordowali najlepszych ludzi, jakich żeśmy mieli w ostatnich kilkudziesięciu latach.
No tak, panie Zbigniewie, to jeszcze, już są pańskie refleksje.
Jeszcze, ojcze, ale jeszcze jedno, do sprawy ekshumacji. Ja myślę, ojcze, że i tam proszę państwa, że ja to bym, gdybym moja osoba, znaczy bliska osoba zginęła w ten sposób, ja bym nie pytał się o ekshumację, nie żądał żadnego zezwolenia, tylko sam bym odkopał i zobaczył, kogo mi tam włożyli. To tyle bym chciał przekazać. Nie z Bogiem i wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże. Dziękuję. Boże. Pani senator.
Takie informacje, jak pan nam przekazuje, niestety ich nie znamy. Trudno nam mówić i komentować to, czy minister odwołał, czy nie odwołał. Po prostu wypadałoby ministra zapytać, czy planował wylot. Wiem, że mój mąż latał kilkakrotnie z ministrem Klichem na misje pokojowe. Był również w Afganistanie, gdzie nie jest bezpiecznie i z tej podróży wrócił przed Wigilią i w Wigilię ubiegłego roku uczestniczył w pogrzebie żołnierza, który właśnie w czasie ich pobytu zginął. Widocznie tak miało być, że te osoby, które były na pokładzie, miały lecieć i wtedy zginąć. Trudno nam teraz dociekać. Natomiast myślę, że to będzie sprawdzone, ale tu podzielam pana pogląd, że komuś bardzo zależy na tym, żeby przeciągać postępowanie wyjaśniające, żeby, nie wiem, może umęczyć rodziny, bo obserwując właśnie wczoraj to całe spotkanie kilkugodzinne, gdzie tak jak wcześniej było mówione, kilka osób bardzo to przeżywało, te wszystkie informacje, zwłaszcza kiedy zaczęły dotyczyć szczątków naszych bliskich zmarłych, tych sekcji. Nie wyobrażam sobie tego, abym miała pójść na cmentarz, otworzyć grób, trumnę i zobaczyć ten obraz ciała czy szczątków złożonych do trumny. My, proszę Państwa, mamy takie informacje, że część ubrań, które zostały zawiezione do Moskwy, w których miały być pochowane osoby zmarłe, wróciła. Także można by zapytać, w czym były pochowane te osoby. Ja nie miałam takiej informacji, że możemy zabrać ubranie ze sobą i pytałam, będąc tam w Moskwie, w czym będzie pochowany mój mąż. Zresztą to już właściwie można powiedzieć, że nie miało znaczenia, bo jeżeli to były szczątki, to jak można ubrać w garnitur szczątki ludzkie. Ale udzielono mi informacji, że tam są zapewnione ubrania, garnitury i że na pewno te szczątki czy ciała naszych bliskich zmarłych zostaną w sposób należyty złożone do trumny. Zapewniano nas również o tym, że odbywa się modlitwa i po prostu myśmy tą informację przyjęli. No, trudno jest na etapie pierwszych 4 czy 5 dni po tak wielkim przeżyciu domniemywać, że wszyscy, którzy nas wkoło otaczają, przedstawiciele rządu czy przedstawiciele władz rosyjskich czy tych instytucji powołanych, są źle nastawieni czy odpowiednio pokierowani, żeby tak czy inaczej postępować. Ja cały czas wierzę, chociaż już minęło 7 miesięcy i apelowałam też o to do pana prezydenta, czasami się wypowiadając w mediach, aby jednak te ważne osoby piastujące ważne funkcje faktycznie sprawdziły się na tych stanowiskach. Aby to nie było urzędowanie i piastowanie urzędu, tylko żeby to była praca i godna służba Polsce i tym, którzy tego od nich potrzebują. I dzisiaj rodziny smoleńskie, bo tak się o nas mówi, potrzebują szybkiego, ale rzetelnego wyjaśnienia sprawy, nie manipulacji, nie puszczania do mediów informacji i mówienia, że to ujawnili być może pełnomocnicy. I tutaj muszę sprostować, że pan senator, mecenas Zbigniew Cichoń to jest nie tylko mój pełnomocnik, bo można było by powiedzieć i rozumieć, że to jest osoba obca. To był przyjaciel mojego męża, senator, i również chcę powiedzieć, że w tych kilku miesiącach, kiedy przyszło nam ze sobą pracować i często rozmawiać, stał się również moim przyjacielem, jeżeli tak mogę pozwolić sobie powiedzieć.
Dziękuję, Alicjo, za te miłe słowa.
Panie senatorze, czy rzeczywiście wszystkie poszlaki zostały wykluczone, ta wielowątkowość została jakoś wyeliminowana, czy cały czas mamy na tym etapie i wciąż z całym systemem dezinformacji, jeżeli chodzi o tę tragedię?
Ja mam wrażenie, że tutaj dwa czynniki są decydujące. No, byłbym po pierwsze daleki od tego, co nasz tutaj rozmówca przez telefon sugerował, od takiego twierdzenia, że tutaj nasze władze miały tutaj coś wspólnego ze spowodowaniem tej katastrofy. No, jako po pierwsze prawnik, póki nie ma żadnych obiektywnych dowodów, no to nie można tego typu zarzutów snuć. No, ja zresztą mam, szczerze mówiąc, w pamięci wystąpienie wczorajsze pana premiera Tuska, który wydaje mi się, że szczerze chyba przeżywał, mówiąc, że oni jako rząd czują się napiętnowani i czasami traktowani przez rodaków jako zbrodniarze. I tutaj od strony czysto ludzkiego rozumie, no bo trudno zakładać, żeby jakieś tutaj działania były podejmowane w kierunku spowodowania tego wypadku ze strony naszych rodaków, czy to z rządu, czy spoza rządu. Natomiast druga kwestia to jest taka, że brak należytej aktywności rządu w kierunku wyjaśnienia tych okoliczności, no rzeczywiście może powodować różnego rodzaju przypuszczenia, domysły, podejrzenia. A jeżeli jeszcze do tego dodać, no fakt, że niestety nasz rząd pozostawił wprowadzenie całego śledztwa władzom rosyjskim, no, a więc państwa, które przecież na pewno nie jest na szczycie, na wierzchołku demokracji, które przestrzegają praw człowieka, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że Rosja jest najczęstszym klientem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który osądza działania władz rosyjskich, niejednokrotnie dając wyraz temu, że prawa człowieka elementarne, w tym prawo do życia, czy prawo do rzetelnego procesu, czy prawo do swobody wypowiedzi, nie są niestety przestrzegane. No to rzeczywiście to powoduje zastępowanie efektywnego postępowania i wyników tego postępowania, których przecież jeszcze nie znamy, zastępowanie tego różnego rodzaju domysłami i przypuszczeniami. Dlatego wydaje mi się, że jest po pierwsze niezbędne tutaj działanie informacyjne ze strony rządu wobec zwłaszcza tych rodzin, które straciły tam osoby najbliższe, no tak, ażeby te osoby czuły jakieś zatroskanie ze strony rządu o wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii, no i żeby czuły się one docenione, że one są przecież też podmiotem postępowania, są stronami tego postępowania, które mają przecież jak największe, najważniejsze, bym powiedział, prawo do tego, żeby być informowanymi na bieżąco, jak to postępowanie przebiega. No, niestety w tej chwili obracanie sytuacji o 180 stopni i twierdzenie ze strony prokuratury, że nawet pełnomocnikom nie będzie dane wglądanie w te akta na skutek tego, że są rzekomo jakieś przecieki z tego śledztwa, no jest zaprzeczeniem takiej postawy, o którą ja tutaj apelowałem i apeluję cały czas. Wydaje mi się, że tutaj no, trzeba maksymalnie dołożyć staranności, żeby te osoby, które utraciły najbliższych, czuły się rzeczywiście podmiotem tego postępowania, uprawnionym do uzyskania niezbędnych informacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie w 100%, bo jestem prawnikiem i wiem, że istnieją pewne reguły prowadzenia postępowania, istnieje coś takiego jak tajemnica śledztwa, no również w tym postępowaniu, które jest przecież tak bardzo ważkie, które dotyczy różnych sfer, no związanych chociażby z funkcjonowaniem służb specjalnych, z różnego rodzaju działaniami, które przecież nie mogą ujrzeć światła publicznego, bo przecież trudno, żeby na przykład osoby postronne miały dostęp do wiadomości, jak na przykład u nas funkcjonuje od strony czysto technicznej, czysto operacyjnej zabezpieczenie lotów najwyższych przedstawicieli władz naszych. No to wiadomo, że są to rzeczy, które muszą być objęte tajemnicą. Natomiast potrzebna jest pewna jakaś taka minimalna transparentność w tym sensie, żeby informować te osoby o tym, co się dzieje w sprawie, na jakim etapie to postępowanie się toczy. No a poza tym uczynienie pewnego takiego minimalnego gestu czysto ludzkiego wobec tych osób, jak no chociażby umożliwienie im zapoznania się z protokołami sekcji zwłok. No przecież jest to elementarne prawo tych ludzi, żeby oni się dowiedzieli o tych okolicznościach, i tutaj zasłanianie się w tym przypadku ewentualnie tajemnicą śledztwa jest zupełnie nieuprawnione.
Tak, prosimy, kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z Małopolski. Serdecznie pozdrawiam Państwa senatorów. Muszę powiedzieć, że słuchając audycji Państwa, chciałbym się podzielić taką refleksją, która towarzyszy mi od pewnego czasu. Państwo tutaj powiedzieli w audycji, że odczuwają, że niekiedy działania władz mogą sprawiać takie wrażenie, że chcą zmęczyć rodziny w dochodzeniu, dociekaniu do prawdy. Ja muszę powiedzieć, że odczuwam podobne wrażenia, oglądając, śledząc przez media sposób traktowania rodzin przez władzę, ale jeszcze jedna rzecz tutaj mnie uderza, a mianowicie Państwo powiedzieli, że macie trudności, a wręcz fizycznie jest to niewykonalne, żeby się spotykać ze sobą jako rodziny. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to jest takie bardzo trudne, jest to konieczne. Ponieważ co obserwujemy? Że władze, media w tym przypadku wykorzystują, wydaje się, manipulują rodzinami dla własnych celów, niestety politycznych. Przykładem może być chociażby wczorajsze, której z rzędu audycja, w której występuje pan Derecz, występujący w imieniu rodzin, który stara się, ma prawo do własnej wrażliwości, ale wygląda sposób prezentowania jego stanowiska do opowiadaniu życzeniom i pragnieniom tych, którzy go pytają na temat tego, jak władze się spisują, jak on to ocenia, co mu się bardzo podoba. Więc wygląda to rzeczywiście na dość manipulowane przez media, być może nie tylko przez media, sposoby wypowiadania się w kwestii prowadzenia śledztwa. I dlatego wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, ale myślę, że niedoosobnione, że powinniście się Państwo organizować, aby zabezpieczyć się przed zawłaszczeniem przez innych Waszego prawa głosu i Waszego prawa nacisku na sprawę tego śledztwa.
Księże, bardzo dziękuję za ten telefon.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam i życzę rzeczywiście dużo pomocy, wsparcia ze strony innych ludzi.
Szczęść bardzo Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani senator.
Ja myślę, że ksiądz ma trochę racji. Ja staram się być osobą delikatną, ponieważ cała sprawa tej katastrofy to jest bardzo wrażliwy temat, drażliwy i smutny, i każda rodzina ma prawo do przeżywania tego. No, każdy człowiek jest też inny, każdy inaczej przeżywa tą tragedię. Jeden chce być razem, jeden chce się zamknąć w czterech ścianach, inny chce pójść na łono przyrody i po prostu wypłakać się gdzieś w jakimś miejscu samotnie. Dlatego ja, komentując te kilka wypowiedzi, które przez te 7 miesięcy są w różnych mediach, powiedziałam, że wdowy lepiej znoszą niż wdowcy i może przy tym zostanę. Natomiast my dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie Rodzin i z częścią rodzin, która się tam zapisała, mamy kontakt. I no nie możemy też wszystkich w jakiś sposób zmuszać do pewnych działań. Może nie wszyscy chcą na przykład się zrzeszać, może ktoś chce bardziej w gronie rodziny i przyjaciół to czekać na wyjaśnienie tej sprawy. No to są bardzo trudne rzeczy. Nigdy tak duża grupa naraz nie zginęła. Takich przypadków nie było. No, były różne katastrofy kolejowe, czy drogowe, czy ostatnio autobus, czy ten bus z pracownikami, którzy jechali do Sadów, ale to była jedna społeczność wiejska, czy tej okolicy, i oni byli często spokrewnieni ze sobą, im jest łatwiej nawiązać ten kontakt. Natomiast my mieszkamy w różnych stronach Polski. Większość z Państwa to są jeszcze młodzi ludzie, wykonują różne swoje zajęcia, mają swoje rodziny. Właściwie taka możliwość spotkania to jest wtedy, kiedy my, tak jak już wcześniej mówiłam, będziemy mieli spotkania w Warszawie. No możemy, bardzo też dziękujemy za to, że byliśmy zaproszeni na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do Częstochowy. Tam było również takie nasze pierwsze spotkanie dużej grupy rodzin. Myślę, że będziemy mogli również przyjechać i zachęcam do tego wszystkich członków rodzin, którzy mogą, czują się na siłach, na jubileusz Radia Maryja. Myślę, że ojciec powie później w szczegółach, kiedy to się będzie odbywało, i wydaje mi się, że Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik i kilka jeszcze mediów jest z nami i my to czujemy, i dlatego też nasza obecność tutaj z kolegą Zbyszkiem, ponieważ my tutaj znajdujemy też pomoc, wsparcie i również tą modlitwę. Wiem, że za nami i za naszymi zmarłymi, bo nam też jest potrzebna modlitwa, bo nam nie jest łatwo. I za nami modli się wiele osób i za to bardzo serdecznie dziękuję. I tym wszystkim przyjaciołom, którzy nam towarzyszą, od 10 kwietnia, dosłownie od pierwszych godzin po katastrofie, i którzy o nas myślą, i tym również nieznanym nam z imienia i nazwiska, którzy do nas podchodzą w różnych miejscach, gdzie my przebywamy, i którzy mówią: jesteśmy z Panią, jesteśmy z Wami. I to jest nam potrzebne i to nam daje siłę, abyśmy czekali, a myślę, że jak nie my, czasem sobie tak też myślę, że dobrze, że mam dzieci i wnuki. Jeżeli mnie nie uda się doczekać wyjaśnienia, to myślę, że oni będą czekali na to i kiedyś poznamy prawdę.
Ksiądz wspomniał tutaj o mediach. Musimy też wiedzieć, że często, szczególnie jeżeli są wypowiedzi udzielane serwisom informacyjnym, one ulegają pewnym obróbkom, wycinaniom i tak dalej, dlatego mogą też stracić cały kontekst i pierwotny sens wypowiedzi, a też nie zapominajmy o tych mediach, o ich założycielach, o strukturze, kto jest ich właścicielem. Nie przez przypadek w raporcie o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, w raporcie pana ministra Antoniego Macierewicza, znaleźli się właściciele naczelnych, można powiedzieć, mediów w Polsce. Stąd też i takie informacje, jakie media.
No niestety, pamiętam takie czasy, kiedy mój mąż udzielał wywiadu i zadzwoniła dziennikarka jednej z gazet i mówi: panie marszałku, wtedy pełnił tą funkcję, materiał się ukaże, jeżeli my wykreślimy pana nazwisko, i równocześnie w tej uroczystości uczestniczył biskup, więc dostała polecenie wykreślenia również biskupa. I mąż mój mówi: ale oczywiście, proszę wykreślić, ważne jest, żeby powiedzieć o tej uroczystości, moje nazwisko nie musi tam figurować. I tak było często, ponieważ nawet teraz już po śmierci zadzwonił do mnie dziennikarz i pyta mnie, ja udzielam informacji tak, jak czuję. I pytał mnie o to, czy ja wyrażę zgodę na ekshumację, a ja mówię: nie wiem, muszę się skonsultować z siostrą żyjącą, jedyny członek żyjący rodziny mojego męża, z moimi dziećmi, muszę się zastanowić, nie mogę tak panu od razu powiedzieć, czy ja udzielę, zresztą nie wiem, czy taka jest możliwość. I mówię tak, a czy pani jest pewna, że pani pochowała swojego męża? I ja mówię: nie jestem pewna. I powiedziałam mu wtedy, że nieważne, gdzie jest ciało, ważne, gdzie jest dusza. I on mi mówi tak, że no pani tak drastycznie mówi. Ja mówię, no tak mówię jak jest. To ja będę musiał skonsultować to ze swoimi szefami, czy ja mogę tego typu zamieścić. I zamieścił artykuł pod tytułem, no nie wiem, czy tam było moje nazwisko, bo już nie pamiętam, bo to było kilka miesięcy temu, ale mniej więcej, że żona nie wie, czy w trumnie jest ciało, czy pochowała ciało swojego męża. Także nie wiem, czy ten tytuł nie był bardziej drastyczny od mojej wypowiedzi. Natomiast ja boję się jednego, tak jak mówiliśmy wcześniej, że zbiera się te dziesiątki tomów akt i później nam się udzieli informacji, owszem, proszę, macie dostęp do akt i kto będzie w stanie przeczytać to wszystko i czy my będziemy w stanie faktycznie pójść, usiąść i czytać, że na stole znalazło się ciało w takim a takim stanie i co z nim robiono. Nie wiem, czy ja po prostu zdecyduję się na pójście i przeczytanie tego protokołu sekcji, dlatego że akurat no, moje ciało mogło być w tym stanie właśnie szczątków. Jakich szczątków, jak to było badane. No, jest to ogromnie trudne, bo każdy ma wyobraźnię i później po przeczytaniu tego będzie widział ten obraz, prawda? I to jest kolejne pytanie, jak my mamy się zachować, czy my mamy czytać te tomy akt, czy my mamy ich nie czytać, czy to nam pomoże w wyjaśnieniu, czy nam nie pomoże. I takich pytań od 7 miesięcy zadajemy sobie wiele.
Bardzo dziękuję pani senator. Kolejne połączenie. Halo, prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Waldemara, panią
senator.
Ja dzwonię z Toronto, z Kanady.
Pani Czesława, tak?
Jesteśmy z panią senator prawie, że w sąsiedztwie, bo ja pochodzę z Sanoka, jestem sanoczanką z urodzenia.
Bardzo mi jest miło. Pozdrawiam.
Wiele lat przybywam tu na emigracji w Toronto, w Kanadzie. I był to szok i dramat dla Polaków mieszkających tutaj z powodu tej katastrofy, dlatego że zginął pan prezydent i sami najwspanialsi ludzie. Ja jestem słuchaczką Radia Maryja i znałam tych ludzi z anteny. Był to tym bardziej dla mnie wielki szok. A największy to, że zginął pan prezydent. W tym dniu, kiedy to się stało, cała Polonia tutaj w Toronto bardzo się zjednoczyła. Byliśmy pod pomnikiem katyńskim, odbywało się wiele mszy. Prasa kanadyjska pisała artykuły. Pan premier minister Kanady wziął udział w wielkiej uroczystości mszalnej na Mississauga. Także tutaj bardzo uczczono pamięć wszystkich zmarłych. Ponadto cały czas prasa polska, która tutaj jest, pisze artykuły i bardzo tak szczegółowo wszystko opisuje, także my na bieżąco wszystko wiemy. Ponadto był pan minister Macierewicz Antoni w sierpniu. Około 20 zbieraliśmy bardzo dużo podpisów dla pana Macierewicza i tych wszystkich rodzin, które zginęły w Smoleńsku, żeby właśnie było wiadomo takie stowarzyszenie rodzin katyńskich, rodzin smoleńskich, żeby wyjaśnić sprawę. I cały czas tutaj w Kanadzie śledzimy. Są także modlitwy, bo mamy comiesięczne msze za rodzinę Radia Maryja i także zawsze poruszamy te sprawy tych rodzin. Ludzie się bardzo tutaj, Polacy, interesują wynikiem sprawy. Poza tym jesteśmy bardzo zbulwersowani i przynajmniej ja bardzo przeżyłam to, co się działo pod krzyżem smoleńskim na przedmieściu krakowskim. To były szokujące sceny i nie mogą uwierzyć, że na oczach pana prezydenta to się wszystko aktualnego teraz się odbywało i że nikt nie reagował. Tutaj rozmawiamy z wieloma ludźmi i ludzie są byli zszokowani wiernością w ogóle tego rządu, że w ogóle ludzie nie mają zaufania, że cokolwiek napiszą, to my jakoś nie wierzymy. Poza tym te telewizje, które tutaj są kablowe, po prostu ludzie nie wierzą tej telewizji, to co pokazują. Jedynie jeżeli Radio Maria mówi i Telewizja Trwam. A w ogóle do tej pory boleję nad tym, że pani Kaczyńska zginęła, akurat była w ubiegłym roku, znaczy w 2009 roku w Toronto. Była tak przyjmowana, ponieważ byłam też na spotkaniu w Copernicus Lodge i pani prezydentowa była tak wzruszona, że aż płakała, bo było tak dużo kombatantów tam, bo ludzi starszych. Tak im dziękowała, że mają taką piękną starość, że są tak zadbani, że Kanada tak o nich dba. I jej przemówienie było oczywiście w języku angielskim, bardzo ładną angielszczyzną mówiła. Ja byłam, tak samo miała łzy w oczach i wiele, wiele innych. I taka kobieta, taka ciepła, dobra, musiała zginąć. Tak samo dla mnie był jedynym prezydentem prezydent Kaczyński. Wspaniały człowiek, oddany Polsce całkowicie. To się wyczuwało w jego przemówieniach, jego poczynaniach na rzecz Polaków mieszkających nawet za granicą. Przecież był także w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że miał być w maju w Kanadzie. Oczekiwaliśmy, a to już nie stała się ta tragedia. I bardzo proszę Polaków, wszystkich, którzy mnie słuchają, żeby zachować pamięć o panu prezydencie, o wszystkich zmarłych. To byli najwspanialsi ludzie. I proszę bronić pana Kaczyńskiego Jarosława, bo jest tak opluwany, jest tak niszczony na każdym kroku. My to wszystko wiemy, my to wszystko widzimy. Dzieci wspaniali Polacy, a wiem, że są dobrzy Polacy. Jest tyle dobrych, wykształconych ludzi. A na Podkarpaciu szczególnie, bo jestem z tego rejonu, wiem, że tam są wielcy, wielcy patrioci. Szczęść Boże i dziękuję za wszystko. I pan Kaczyński Jarosław naprawdę zasługuje na to, żeby Polacy o niego dbali. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy pani Czesławo. Szczęść Boże i pozdrawiamy panią i wszystkich naszych rodaków w Kanadzie i nie tylko. Pani senator.
Bardzo dziękujemy pani za te piękne słowa. My wiemy, jak dobrą kobietą była pani Maria Kaczyńska, jak była wykształcona, jak pięknie mówiła w obcych językach, ale wiemy też, jak oddany Polakom za granicą był pan prezydent i oni mówią do nas teraz, dzisiaj po jego śmierci, że takiego prezydenta już nie będziemy mieć jak Lech Kaczyński, który tyle starań czynił dla Polaków mieszkających za granicą, zwłaszcza dla Polaków na wschodzie, na Litwie. I ja sobie postanowiłam, bo w potocznym języku mówi się, że Polonia, a ja postanowiłam po tym świadectwie, jaką Polacy za granicą mieszkający po katastrofie, po tym świadectwie, jakie dają do dziś, postanowiłam, że już nigdy nie będę używać słowa Polonia, tylko będę mówiła Polacy za granicą. I bardzo wszystkim dziękuję, i tym w Australii, i tym w Argentynie, gdzie niedawno był mój mąż. I muszę powiedzieć, że mąż miał lecieć z prezydentem Lechem do Kanady. I koledzy, którzy lecieli, bo ta wizyta się odbyła, mówią, że kiedy wsiadali do tego samolotu, nie to, że się bali lecieć, nie bali się, tylko wiedzieli również, że polecieli na miejsce tych, którzy byli planowani do tej wizyty, a polecieli do Smoleńska i już do Kanady polecieć nie mogli. Myślę, że to, że nas wspierają Polacy za granicą, że myślą o naszych zmarłych i naszych rodzinach, również nam pomaga i bardzo dziękuję za te podpisy. Wczoraj pytaliśmy premiera, co się stało z tymi podpisami, jaka jest decyzja, czy będzie powołana międzynarodowa komisja. 300 tysięcy podpisów to nie jest mała liczba, a jeszcze o wiele więcej osób podpisałoby się, gdyby do nich się zwrócono. No myśmy zrobili szybko tą akcję, zebraliśmy naprawdę ogromną liczbę podpisów i chcemy uzyskać odpowiedź, czy taka komisja powstanie.
Panie senatorze?
Ja rzeczywiście jestem tutaj zbudowany tą postawą Polonii, której świadectwa niejednokrotnie sam doświadczałem. Niedawno też byłem w Kanadzie i postawa patriotyczna tych ludzi, którzy bardzo byli przejęci tragedią smoleńską, była bardzo mocno przez nich eksponowana. Na każdym kroku, gdziekolwiek się spotykamy z nimi, to wyrażali zatroskanie o los tego śledztwa, o to, że jest ono tak opieszałe. No i oczywiście mieli zorganizowane w swoich klubach, które rzeszają właśnie naszych rodaków za granicą, bardzo często wystawy poświęcone zwłaszcza parze prezydenckiej. W swoich salach pamięci narodowej eksponowali różne pamiątki, między innymi po właśnie wizycie, jaką para prezydencka złożyła całkiem niedawno, bo w zeszłym roku. Również muszę powiedzieć, że w spotkaniach z władzami kanadyjskimi, między innymi z przewodniczącym parlamentu, izby wyższej i izby niższej, jak i również z premierem Kanady, uzyskiwaliśmy od nich serdeczne wyrazy współczucia i kondolencje z powodu śmierci pary prezydenckiej i pozostałych osób, które im towarzyszyły w tej podróży, przy czym bardzo wyraźnie podkreślali zasługi pana prezydenta, jego ogromną życzliwość i wspaniałe cechy charakteru, taką, bym powiedział, serdeczność, ciepło, które od niego emanowało. Były to rzeczywiście dla mnie przeżycia bardzo, bardzo wzruszające, albowiem jest to właściwie nieczęsto spotykane, żeby przedstawiciele obcych rządów tak serdecznie wyrażali się o przywódcy innego państwa. I to widać było, że to nie były takie kurtuazyjne tylko sformułowania, ale za tym kryło się prawdziwe przeżycie, prawdziwe emocje i ogromne współczucie, że Polska poniosła taką stratę. I można by wręcz powiedzieć, że pozostawało to w pewnej dysproporcji z tym, jak nasze oficjalne władze bardzo często traktowały czy też traktują pana prezydenta Lecha Wałęsę, przepraszam, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście mam tutaj na myśli zwłaszcza te wszystkie napaści, które wcześniej były czynione, kiedy pana prezydenta na wszelkie możliwe sposoby atakowano, poniżano. Dla mnie jako prawnika szczególnie oburzające są nawet niektóre wyroki sądów, kiedy to stwierdzano, że używanie obraźliwych sformułowań pod adresem prezydenta, nie będę tu przytaczał nawet tych sformułowań, bo się po prostu nie godzi, że to rzekomo nie jest przestępstwo, czy też umarzanie różnych postępowań w sprawie o znieważenie prezydenta, mimo że mamy stosowny przepis w kodeksie karnym, to bardzo często prokuratury i w ślad za tym potem sądy umarzały postępowania, bo uznawały, że nie zostało popełnione przestępstwo. No tego typu zachowania naszych władz, czy też nawet naszych sądów pozostają w rażącej dysproporcji do tego, jak powinny się zachować i w stosunku do tego, jaką ogromną estymą pan prezydent Lech Kaczyński był i jest darzony w innych państwach, nawet tak odległych jak Kanada.
czwartek 11 listopada w święto narodowe, w święto niepodległości o narodowej katastrofie pod Smoleńskiem. Rozmawiamy w Radiu Maryja w rozmowach niedokończonych. Gośćmi programu dzisiaj są pani senator Alicja Zając, żona po zabitym w katastrofie samolotu rządowego senatorze Stanisławie Zającu oraz pan senator Zbigniew Cichoń, pełnomocnik pani senator. Odbierzmy kolejny telefon. Już jest 10 minut po 11. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Warszawy. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam czcigodnego ojca Waldemara, panią senator i przy okazji wyraz najgłębszego współczucia składam z powodu tej tragicznej śmierci męża i również serdecznie pozdrawiam pana senatora prawnika. Chciałem parę słów, będę się starał jak najkrócej mówić. Sprawa pierwsza. Trochę te sprawy nie są mi obce, bo też jestem z wykształcenia prawnikiem. No co prawda jestem już w starszym wieku po 70, ale szereg lat zajmowałem się techniką kryminalną, zabezpieczeniem miejsc zdarzeń, różnych wypadków i drogowych i innych i tak dalej. W swojej karierze nawet miałem nieduży samolot, który spadł tam gdzieś obok szosy i jakoś pilot notabene wyszedł cało. Także te sprawy nie są mi obce. I chciałem tylko powiedzieć, że w dalszym ciągu tak, gdzie nastąpiła ta katastrofa Smoleńsk i całe państwo, to nie jest Federacja Rosyjska, tylko to jest dalej Związek Sowiecki-Stalinowski. Okradanie ofiar katastrofy, kradzież przedmiotów osobistych, telefonów komórkowych, kart płatniczych i tak dalej. Kto to zabezpieczał? W jaki sposób to miejsce zostało zabezpieczone? Panie senatorze, panie mecenasie, wie pan, jak te rzeczy się załatwia. Chciałem powiedzieć, że od kilku lat ładnych oglądam programy na National Geographic Katastrofa w Przestworzach. I jak wygląda zabezpieczenie miejsca katastrofy? Oczywiście do morza spadają i tak dalej, ale normalnie powiedzmy na ziemi, tak jak tutaj. Hangar jest budowany cząstka po cząstce, z benedyktyńską dokładnością wszystko się składa, zabezpiecza i tak dalej, ale nie tnie się samolot na części, a chyba pan senator wie, że dobrze chyba pamiętam, że kokpit to zaginął tego samolotu, prawda? Więc jest to coś okropnego. Poza tym działanie pana Tuska i pana Komorowskiego od początku to jest czcigodny ojcze i szanowni państwo, dla mnie jest jednoznaczne. Jest coś, że pan Tusk, jak i pan Komorowski są bardzo ulegli panu Putinowi. Ja się domyślam, co nie chcę głośno tego mówić. Nie chcę tego głośno mówić, ale w międzyczasie, bo przecież to oglądałem w telewizji Trwam, bo wiadomości oglądam tylko w telewizji Trwam, zaznaczam, bo niestety jestem po dwóch zawałach, już jestem bardzo schorowany. Boję się po prostu oglądać tego, bo dostanę po prostu jakiegoś trzeciego zawału chyba. I to, co mówią. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, tak pierwszy, jak i drugi, jak i te TV Info państwowe, te kanały, mówią Międzynarodowy Komitet Lotniczy. Czy to jest omyłka, czy to jest celowe wprowadzanie w błąd słuchaczy? Jaki Międzynarodowy Komitet? To jest międzypaństwowy, gdzie są satelickie państewka uległe, które nie mają nic do powiedzenia. Pani Janogina wszystkim rządzi. I dla mnie to jest jednoznaczne. Wielokrotnie oglądałem to, co pan Macierewicz, polski punkt widzenia, systematycznie oglądam. Też mnie to boli, denerwuje się tym wszystkim, ale to jest straszne działanie, to jest straszne, karygodne działanie władz polskich i naprawdę. I jeszcze przy tym proszę zauważyć, może to nie ten, ale dla mnie to się wiąże, że w tym czasie, gdzie badanie katastrofy takie zaniedbania, takie wszystko, w tym momencie podpisuje się bardzo niekorzystny kontrakt ten gazowy dla Polski. Czy to też nie ma swojej umowy z tym wszystkim? Na pewno ma. Nie chcę już zabierać czasu antenowego. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że są takie podziały, że ja z moją córką, która przekracza 41 rok życia, to ja się nie tak dawno pokłóciłem, ona mnie oświadcza, bo ona jest za PO. I ona mi oświadcza, że w kokpicie był generał Błasik. Ja sobie mówię, kto ci to powiedział? Jakie dowody są? Żadnych dowodów, absolutnie nic nie ma, nic nie pada, nic nie tego. Tak działają te media, o których właśnie ojciec Waldemar często mówi, bo widzę, że to nie są nasze media. No, tyle bym chciał powiedzieć. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Życzę. Szczęść Boże. Pani senator?
Ja powiem tak, proszę zapytać córkę, czy jest za PO, czy za Polską. I myślę, że to jest właściwe pytanie i to jest młoda osoba, więc może przyjdzie chwila zastanowienia. Natomiast powiem, że my nie mówimy celowo o tych takich smutnych momentach, bo mówimy bardziej w swoim imieniu i nie chcemy, żeby inne rodziny po prostu, które może nas słuchają, przeżywały to na nowo, te wszystkie informacje o zabieraniu kart czy innych przedmiotów osobistych. No wiele tych przedmiotów, ja już mówiłam, moich się nie znalazło. Zegarek nie był wielkiej wartości, może materialnej, ale dla nas był rzeczą bezcenną, bo po prostu to była nasza pamiątka po zmarłym. I wydaje mi się, że troszkę, ja to czasem mówię, że to jest nonszalancja władzy i zarówno ze strony polskiej, jak i rosyjskiej. Kiedyś, jakiś czas temu pytana, jak ja oceniam te postępy w śledztwie, powiedziałam, że no, chciałam mieć zaufanie do organów państwa, zarówno polskiego, jak i rosyjskiego. I z miesiąca na miesiąc chyba to zaufanie słabnie, ponieważ nic się nie wyjaśnia i dalej tego zabezpieczenia, o które wnioskujemy już od wielu miesięcy, nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o ten kokpit, faktycznie my mamy takie informacje, ale to są informacje niepotwierdzone, są często właśnie informacje medialne. Ten kokpit, jeżeli on był w całości, tak jak było na tych pierwszych zdjęciach, ktoś go tam widział na miejscu zdarzenia, to on gdzieś jest, tylko należałoby zadać pytanie, gdzie.
Dziękuję, pan senator.
No to, co przed chwileczką powiedział mój kolega po fachu, bo prawnik, tak się pan przedstawił, jest oczywiście wszystkim znane, że w tego typu wypadkach, to ja wcześniej zresztą o tym już mówiłem, należy część po części składać i odtwarzać na tej podstawie właśnie przyczyny wypadku. Jeżeli następuje zniszczenie tych elementów samolotu, o czym też mówiłem wcześniej, poprzez krojenie tych blach, przycinanie ich, czy też wybijanie okienek w samolocie, no to czemuż to ma służyć? No niestety powstaje pytanie, w czyim interesie to jest czynione. No jeżeli się niszczy dowody w sprawie, no to niestety podważa się wiarygodność instytucji, która prowadzi określone postępowanie. I taki wyłącznie nasuwa się jasny wniosek. Jeżeli chodzi teraz o te jakieś akty grabieży mienia osób, które tam zginęły, no to jest oczywiście jeden wielki skandal, że do czegoś podobnego dochodzi. To jest jedynie jakiś miernik bardzo, bardzo niskiego poziomu etycznego, że ktoś się takich czynów dopuszcza, ale i zarazem jest to świadectwo zupełnej dezynwoltury ze strony władz, które powinny zapewnić zabezpieczenie tego terenu, aby do podobnych zachowań nie dochodziło. No dlatego niestety, tak jak mówiłem, powierzenie tego postępowania stronie rosyjskiej no, prowadzi do takich rezultatów, no, które są wynikiem określonego poziomu służb, które wykonują określone czynności i kultury prawnej, no, która niestety, tak jak mówiłem, nie należy do szczytowych w ramach szeroko pojętej kultury, również
prawnej. Panie mecenasie, panie senatorze, czy jest jakaś podstawa prawna, na mocy której, czy umowa międzynarodowa rząd przekazuje śledztwo w sprawie właśnie takiej tragedii, takiego wypadku samolotu, który skądinąd, to już chyba w szkole podstawowej uczy się dzieci, jest terytorium Rzeczpospolitej?
No, cała sprawa polega na głębokim nieporozumieniu. U nas usiłuje się traktować ten lot jako lot prywatny, lot natury cywilnej i prywatnej, no podczas gdy wiadomo, że prawo międzynarodowe, również i protokół dyplomatyczny przewidują, że nie ma czegoś takiego jak prywatne podróże szefa państwa, w tym przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli prezydent się udawał za granicę, to należało tutaj stosować określone procedury, które się stosuje do lotów państwowych, jeżeli to był jeszcze w dodatku lot samolotem wojskowym, czyli do lotów wojskowych, a więc określony system zabezpieczenia, no i w ślad za tym również potem postępowanie, które przecież nie powinno być prowadzone na podstawie owej konwencji chicagowskiej, tylko powinno być prowadzone na zasadach obowiązujących w stosunku do lotów państwowych wojskowych, bo przecież konwencja chicagowska dotyczy jedynie lotów cywilnych. I teraz u nas po prostu w sposób sztuczny zakwalifikowano ten lot jako lot cywilny i zastosowano konwencję chicagowską, podczas gdy powinno być to prowadzone w całkiem innym trybie. Ja przypominam, że mieliśmy zawarte porozumienie z Rosją. Tutaj rząd się tłumaczy, że oczywiście to porozumienie było tylko ramowe, a nie zawierało procedur co do podobnych typów wypadków i że opracowanie tych procedur rzekomo by zajęło sporo czasu, no ale myśmy nawet wczoraj w czasie tego spotkania z premierem spotykali się z wypowiedziami, gdzie uczestnicy wskazywali różnego rodzaju przypadki, jak to w świecie się załatwia. Między innymi wskazywano bodajże przypadek, kiedy to samolot chyba izraelski zginął bodajże nad terytorium chyba Rumunii, gdzie po prostu na podstawie krótkiego porozumienia, no w ciągu paru godzin chyba zawartego, przekazano całe śledztwo władzom Izraela. No i to są niejednokrotnie takie sytuacje, kiedy decyduje się niemalże z minuty na minutę o sposobie postępowania. I również gdyby podjęto jakiekolwiek starania ze strony polskiej, to nie można wykluczyć, że one byłyby uwieńczone sukcesem. A jeżeli nawet nie, no to wtedy nasi tutaj rodacy nie mogliby mieć pretensji do naszej strony rządowej. No niestety poniechano tych prób i prowadzi się całe postępowanie w trybie konwencji chicagowskiej, a więc konwencji, która oddaje w gestie władz rosyjskich prowadzenie całego postępowania. I to mimo tego, że jak wszyscy pamiętamy, była deklaracja prezydenta Miedwiediewa co do tego, że będzie prowadzone wspólne postępowanie. No tymczasem nie jest to wspólne postępowanie, a jedynie ewentualnie dopuszczanie strony polskiej do niektórych czynności procesowych, no przy czym to dopuszczanie absolutnie nie było czynione w sposób wystarczający, zresztą można było się dowiedzieć tego chociażby wysłuchując przedstawiciela Polski w tymże komitecie, mianowicie pana Klicha, który swojego czasu czynił sprawozdanie dla posłów i senatorów ze swoich działań.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hanna z Warszawy. Witam Państwa w studio, gości i ojca.
Szczęść Boże.
Dziękuję Państwu, że jesteście. Nie mogę mówić od kwietnia, po prostu nie umiem żyć. Składam ogromny szacunek Pani za Pani kulturę, powściągliwość, przypominającą mi bardzo ludzi, którzy zginęli, prezydenta, Pani męża, który atakowany często, jak gdyby bezbronny, ale swoją powściągliwością wypowiedział nam więcej niż może, gdyby nie był tak powściągliwy. Cóż ja mam powiedzieć? Wiele by się powiedziało, ale najważniejsza rzecz dla Polski. Katastrofa nie mająca, nieporównywalna w historii nowożytnej. W żadnym państwie nic się takiego nie zdarzyło. Nic nam historia o tym nie mówi. Jest po prostu prowadzenie śledztwa w tej katastrofie. Jest to brak szacunku, myślę, nie tylko dla rodzin, ale dla nas, dla Polaków, bo jest to jak gdyby wizytówka naszego kraju. Tak mi się wydaje, że przywódcy innych państw poklepują naszego prezydenta czy premiera po plecach, ale myślę, że myślą sobie inaczej. Po prostu jesteśmy w ten sposób łatwiejszym kąskiem. Ja wiem, że dzisiaj święto niepodległości i to nie jest niepodległość zdobyta raz na zawsze. Jeśli nie będziemy mądrzy, realistyczni, pragmatyczni i nie będziemy widzieli i słyszeli, nie będziemy mieli uszu otwartych i oczu, to ta wolność niestety, ale nie jest nam dana na zawsze i może być zabrana. Jeszcze chcę tylko powiedzieć taką rzecz, bo myślę, że już na temat katastrofy nie będę się wypowiadała, jak tylko jakieś swoje chciałam głębokie poruszenie przekazać na Pani ręce, dla wszystkich rodzin, z którymi Pani kontakt i dla których Pani nie ma kontaktu, które dają się podpuścić, bo to bardzo łatwo odczytujemy ze środków masowego przekazu. Ale chcę wrócić do Pana Prezydenta. Pan mecenas, Pan senator jakieś pół godziny temu mówił o tym obrażaniu Prezydenta. Ja mogę podać przykład ze swojego życia i ze swojej postawy. 3 razy składałam doniesienie do prokuratury na obrażanie Pana Prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. 1 raz złożyłam, kiedy jeszcze był premierem Pan Kaczyński Jarosław, ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wtedy zostałam poproszona do prokuratury i mi powiedział prokurator, nie pamiętam ulicy tu przy Placu Unii Lubelskiej, to jest chyba Makotowska prokuratora rejonowa, i powiedział mi prokurator, który dostał to doniesienie i zajął się tą sprawą, że kancelaria prezydenta po prostu nie chce tych spraw, że jeśli wyrażę zgodę, to postępowanie zostanie i śledztwo umorzone. Ja byłam, w związku z tym, że mam bardzo poważne problemy swoje, rodzinne, nawet przestałam na to, powiedziałam, dobrze, jeśli tak pan do mnie mówi, to ja się z tego wycofuję. 2 razy składałam doniesienie, rządził w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Czuma. Nie zostałam przez nikogo poproszona. Dosłownie, dostałam tylko 2 listy, w których zostałam powiadomiona, że śledztwo zostało umorzone. Także to ja mam takie porównanie, jak pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości przy panu Ziobrze i przy panu Czumie. No już nie będę zabierała.
Pani, czas nas goni. Tak, bardzo
właśnie wiem,
że
się zbliżamy do końca. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję, że chylę kark.
Dobrze,
wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy pani. Proszę sobie wyobrazić, że pani nie została bezpośrednio dotknięta jako osoba z rodziny tych, którzy zginęli, a my musimy dalej żyć. My codziennie wstajemy, wykonujemy wszystkie te obowiązki, które na nas spoczywają I dlatego ta myśl, że nie jesteśmy sami, jest nas wiele osób, może nam jakoś pomaga. Ja chciałabym tutaj wspomnieć w tym momencie, kiedy pani mówiła o tych atakach na pana prezydenta, o tym, jak bardzo te ataki odczuwał jego brat, bliźniak, Jarosław Kaczyński. I z osobą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego my jesteśmy bardzo związani, bo my wiemy, że on jako jedyny stracił w tej katastrofie aż dwie bliskie osoby, bo brata i bratową. I jest jeszcze dodatkowa jako bliźniaka rana, bo mówi się, że bliźniacy odczuwają, mimo że nawet nie mieszkają blisko siebie, to samo cierpienie, jeżeli brata jednego czy siostrę coś boli, to siostra czy brat bliźniak odczuwa to samo. I dlatego bardzo myślimy często o panu prezesie, o panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, o jego cierpieniu, o jego samotności i o jego wielkim oddaniu dla mamy, która straciła jednego z synów, która straciła synową. I wiemy, jak wiele osób w Polsce i za granicą modli się o zdrowie mamy. My też się modlimy, aby pani Jadwiga żyła jak najdłużej i żeby mogła w tym trudnym okresie towarzyszyć swojemu synowi, żeby on miał do kogo wrócić do domu i żeby po prostu byli razem, tak jak ja mogę wrócić do swoich dzieci, do swoich wnuków. I chcę zapewnić pana premiera, że jesteśmy z panem i musimy razem się trzymać.
Bardzo dziękuję, pani senator. Panie senatorze?
Proszę państwa, ten problem, który tutaj został podniesiony, właśnie szacunku wobec osoby pana prezydenta, wobec cierpienia, to jest kwestia bardzo szeroka, związana z pewną kulturą bycia, kulturą komunikowania się z innymi ludźmi. Te sytuacje, kiedy jest atakowana osoba, która jest uosobieniem majestatu państwa, czyli prezydent Rzeczypospolitej, powinny być szczególnie napiętnowane i to nie tylko poprzez ściganie karne, bo to jest zawsze ostateczny środek, no ale przede wszystkim poprzez właściwą reakcję społeczną. No tego niestety u nas nie ma, albowiem media podchodzą wyjątkowo tolerancyjnie, a wręcz bym powiedział napastliwie w stosunku do osoby prezydenta Rzeczypospolitej, tak za jego życia, jak i po jego śmierci. No a dlaczego tak podchodzą, no to już niejednokrotnie sobie wyjaśnialiśmy, bo przecież te media, mimo że polskojęzyczne, to najczęściej są kapitału zupełnie obcego, no któremu bynajmniej nie zależy na tym, żeby istniał szacunek dla Rzeczypospolitej, której uosobieniem przecież jest prezydent Rzeczypospolitej. Również i reakcje w stosunku do brata pana prezydenta, czyli pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, jakżeż bardzo napastliwe, no w stosunku do człowieka, który przeżywa i który przeżył tak ogromny dramat, no który w ogóle trudno sobie wyobrazić. No, dowodzą bardzo niskiej kultury tych ludzi i to też się powinno spotkać z jakimś napiętnowaniem społecznym. Niewątpliwie się spotyka, z tym, że oczywiście media tego nie przekazują, bo one, tak jak mówię, przekazują jedynie pewne reakcje bardzo prymitywne ludzi, właśnie ich agresywność, zaczepność, no to wszystko, co niestety uwacza właściwie naszemu narodowi, naszej godności narodowej. I warto sobie to uprzytomnić właśnie w dniu 11 listopada, kiedy obchodzimy nasze święto narodowe. Czy aby komuś nie zależy na tym, aby nas, Polaków, różnić, aby nas utrzymywać w stanie jakiejś niezgody, w stanie jakiejś totalnej konfrontacji. Dlatego należy zaapelować, aby ludzie należycie reagowali na tego typu zaczepki, agresję, no, wykazując tutaj swoją godną postawą, że nie tolerują takich zachowań i że są one absolutnie nie do przyjęcia. No, wydaje mi się, że jedynie kultywując pewną kulturę osobistą, pewną tradycję, która przecież nakazuje, żeby po pierwsze szanować prezydenta, którego wybrał cały naród, a po drugie, żeby szanować uczucia ludzkie, w tym uczucia wynikające z tego dramatu, jakiego doświadczył pan premier Jarosław Kaczyński, żeby one były uszanowane i przestrzegane. A my możemy to jako społeczeństwo wymusić, chociażby reagując w różnego rodzaju rozmowach, spotkaniach, które mamy bardzo często z naszymi wyborcami, wskazując im, jak właściwie należy tego typu zachowania oceniać i jak na nie reagować.
Prezydenci, bo tak należy powiedzieć o prezydencie Jarosławie Kaczyńskim, jak i prezydencie Kaczorowskim, jechali 10 kwietnia, lecieli do Katynia w jasno określonym celu. Mimo że po tej tragedii trudno było ten lot sklasyfikować, jeżeli chodzi o charakter, czy to był prywatny, chociaż wszyscy wiedzą, że trudno mówić w wypadku wizyt prezydenta o charakterze prywatnym jego wyjazdów. Natomiast co należy mówić o wcześniejszym wyjeździe i obecności premiera rządu Donalda Tuska, który, jak ujawnia ostatnio w naszym dzienniku pani Zuzanna Kurtyka, uczestniczył nie tylko był na grobach jeńców zamordowanych 70 lat temu w sposób bestialski przez Sowietów, ale również uczestniczył w poświęceniu cerkwi prawosławnej. O tym nikt nie mówi, dopiero artykuł pani Zuzanny Kurtyki w naszym dzienniku ujawnił nam ten fakt. I gdzie tu jest prawda?
Trudno mówić o locie prywatnym, kiedy na pokładzie są generałowie, dowódcy sił, kiedy na pokładzie jest prezes Narodowego Banku. Celowo tak wymieniam. I kiedy na pokładzie jest dwóch prezydentów. Jeden, który przekazał już insygnia jako ostatni prezydent na uchodźstwie, i ten, który aktualnie w tym czasie sprawował urząd, prezydent Lech Kaczyński. To nie był lot prywatny, to była delegacja udająca się na uroczystości. Delegacja pod najwyższym dowództwem Rzecznika Sił Zbrojnych i naszym narodowym przywódcą, prezydentem Polski. I w momencie wyboru na prezydenta, prezydent nie jest osobą prywatną. On piastuje najwyższy urząd w państwie. I to jest takie trochę mówienie dla małych dzieci, a Polacy są narodem doświadczonym, z wielką roztropnością i rozumem podchodzą do wielu spraw. I ja tylko właśnie boleję nad tym, że pozwalamy sobie na takie medialne oszczerstwa, pomówienia, oczernianie. I często robią to właśnie politycy na użytek, nie wiem, czy swojej popularności, bo wtedy, kiedy to mówią, są często zapraszani do różnych mediów. Być może, że gdyby złagodnieli, przestano by ich zapraszać. Chciałabym naprawdę doczekać takich czasów, kiedy skończą się te medialne spektakle atakowania, pomawiania jednych przeciwko drugim. Ja w swoim otoczeniu nie mam takich osób, które negatywnie się wypowiadają. Mój mąż zawsze starał się bardzo ostrożnie wypowiadać o innych osobach, a zwłaszcza o osobach zmarłych. Nigdy nie pozwalano w moim otoczeniu, w mojej rodzinie i u nas na Podkarpaciu, nigdy o osobach zmarłych nie mówi się źle. Jeżeli się chce coś powiedzieć, to mówi się o różnych faktach, zdarzeniach z ich życia. Natomiast nie wolno, mówi się, kalać zmarłych po śmierci. My powinniśmy zachować pamięć taką, jaką mamy najlepszą. Natomiast dzisiaj wywoływanie jakichś spraw dawnych, które dotyczą osób zmarłych, jest ogromnym nietaktem, że chcę to tak powiedzieć najoględniej. Natomiast apelowałabym również o to, aby ci wszyscy, którzy przychodzą do mediów i atakują inne osoby, zastanowiły się, czy ten atak czasem do nich nie wróci. Bo wiemy, że dobro zawsze wraca, natomiast niech się strzegą tego, aby to zło, które oni świadczą przeciwko innym, nie odbiło się przeciwko nim. To jest może takie mocne stwierdzenie, ale my musimy też izolować te osoby, te złe. I jeżeli one będą widziały, że to ich epatowanie nienawiścią nie jest już popularne, być może, że to będzie moment zastanowienia i zmiany swojego postępowania. Bo cóż możemy? Możemy tylko, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko błogosławiony, zło dobrem zwyciężać. I to jest chyba nasze zadanie.
Bardzo serdecznie dziękuję pani senator i pan senator Cichoń już na zakończenie naszego spotkania.
Z naszej dzisiejszej dyskusji wynika jedna rzecz, że my jako Polacy powinniśmy swoją niepodległość i swoją dumę narodową podtrzymywać. Nie na darmo walczyliśmy przez wieki o to, by być wolnym narodem, który sam będzie stanowił o swoich sprawach, by teraz marnować tą szansę na jakichś wzajemnych tutaj oskarżeniach, na podkopywaniu autorytetu innych ludzi, na czynieniu zarzutów, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Tragedia smoleńska powinna nas nauczyć jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że w sprawach dotyczących nas powinniśmy się starać decydować sami, nie zdawać się na rozstrzygnięcia innych, zwłaszcza jeżeli historia nas uczy, że te rozstrzygnięcia w przeszłości były dla naszego narodu tragiczne. Jedna tragedia sprzed 70 lat została przypieczętowana w tej chwili drugą tragedią, w której znowuż, można by powiedzieć, kwiat narodu polskiego zginął na czele z dwoma prezydentami, generalicją i ludźmi piastującymi najważniejsze funkcje w państwie. Powinniśmy z tego wyciągnąć jeden wniosek, że jedynie poprzez wyjaśnianie rzetelne tego zdarzenia możemy budować zgodę narodową. Natomiast stosowanie jakichkolwiek uników i oskarżanie tych, którzy chcą wyjaśnić tą tragedię o sianie niezgody, jest jak najbardziej nie na miejscu i jest sprzeczne z naszym narodowym interesem. Zarazem chciałbym też zaapelować do wszystkich, którzy uczestniczą w jakiejkolwiek debacie politycznej, aby zawsze, nawet kierując zastrzeżenia do innych osób, no, czynili to w sposób kulturalny, nie urągający ich godności, bo widzimy, jak ta czasami spirala nienawiści, no, która była kierowana w stosunku do pana prezydenta Rzeczypospolitej. Teraz jest znowu skierowana w stosunku do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, jak tragiczne żniwo może przynieść, a widzieliśmy to w czasie tej tragedii, jaka wydarzyła się w Łodzi, kiedy zamordowano pracownika biura europosła. Musimy położyć kres tego typu działaniom, a jedynym rozwiązaniem jest właśnie świadczenie, chyba mi się wydaje, własnym przykładem, i do tego bym wszystkich wzywał.
Bardzo dziękuję, panie senatorze. Pani senator, na zakończenie jeszcze słowo pozdrowień, bo nie możemy chyba
dziękuję
nie pozdrowić.
Dziękuję bardzo. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie, za życzliwość i za modlitwę, zarówno w naszych intencjach, abyśmy wytrwali przy tym dążeniu do prawdy, a szczególnie za modlitwę za naszych zmarłych.
Bardzo dziękuję. To była pani senator Alicja Zając. Panie senatorze, małżonka chyba nas słyszy. Panie senatorze.
Ja również chciałem serdecznie podziękować za te wyrazy otuchy dla nas i sympatii ze strony słuchaczy i wyrazić nadzieję, że przyszłość Polski będzie coraz to lepsza i niech ten dzień 11 listopada będzie dla nas okazją nie tylko dla wyciągnięcia nauk z przeszłości, ale i pewnych myśli na przyszłość.
Panie senatorze, małżonkę możemy pozdrowić?
A oczywiście,
bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Tak jest.
Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Dzisiaj, 11 listopada, z naszymi gośćmi rozmawialiśmy w Święto Niepodległości o narodowej katastrofie pod Smoleńskiem. Gośćmi Radia Maryja w Rozmowach Niedokończonych byli pani senator Alicja Zając oraz pan senator Zbigniew Cichoń. Raz jeszcze szczere i serdeczne Bóg zapłać za obecność.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać.